to jest 6 minut po godzinie 11. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam pięknie Państwa, a już za moment, już za chwilę z nami będzie Dorota Grądzka, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? O tym, co niektórzy radzą, żeby przyjmować, spożywać prewencyjnie. To znaczy o olesie. Niektórzy twierdzą, że ten oles jest takim trochę panaceum na wszystko i warto tak codziennie po kropelce, po łyżeczce. I porozmawiamy też o oksymelu. Czy Państwo kojarzą oksymel? Co to jest? To jest macerat na bazie jakiegoś octu. Macerat. Wiadomo, że te octy to też jest uważane za takie panaceum i niektórzy wskazują, że warto też tak po łyżeczce codziennie sobie chlapnąć octu. A oksymel podobno jest czymś jeszcze zdecydowanie lepszym. Co na to, Dorota Grądzka? O tym już za chwilę. Już za moment, Włodzimierz Raszkiewicz. Jeszcze raz witam Państwa. Nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06.
Leki z zielonej apteki.
Chlapnąć sobie octu, ależ to panie Włodku zabrzmiało, napisała pani Joanna. 603-06-06-06. No rzeczywiście jakoś tak chyba niewprawnie chlapnąłem. Dorota Grądzka już z nami. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry.
Rzeczywiście też lubisz sobie chlapnąć octu o poranku?
No, ubawiłeś mnie po prostu tym chlapaniem octem. Owszem, ale w rozcieńczeniu. I to nie octem spirytusowym, tylko octem roślinnym, takim domowej roboty, czy to na bazie jabłek, czy też na bazie ziół.
No to o tym occie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali, bo porozmawiamy o oksymelach, tak? Oksymel to jest coś lepszego podobno niż ocet, ten ocet winny, tak?
No, to jest zdecydowanie coś innego. Tutaj wykorzystujemy ocet jabłkowy.
Jako bazę?
Ocet roślinny. Ja akurat bardzo często robię ocet z kwiatów czarnego bzu. I dopiero w tym occie macerujemy różne ciekawe składniki, które na końcu po przecedzeniu i dodaniu miodu dają nam właśnie oksymel.
No i to można sobie właśnie o poranku, po łyżeczce na przykład, nie tylko o poranku zresztą, to o tym po godzinie 11.30. A teraz, jeżeli pozwolisz, to o kwiatkach porozmawiamy. Kwiatkach, które nasze mamy, nasze babcie hodowały na parapecie, hodowały w domu. To rośliny domowe właściwie, ale one służyły temu, żeby od czasu do czasu, gdy przyjdzie taka potrzeba, żeby się leczyć, tak? Mowa o olesie.
No tak, w naszych warunkach klimatycznych rzeczywiście jest to roślina doniczkowa i tutaj mamy troszeczkę inną odmianę aloesu. Natomiast jak udamy się w inne rejony geograficzne, na przykład Meksyk, czy Wyspy Kanaryjskie, czy Madera, no to wówczas zobaczymy troszkę inne aloesy, o wiele większe, kwitnące, co u nas w doniczkach, no myślę, że raczej osiągalne nie jest. I rzeczywiście to już od dawien dawna nasze mamy, babcie, prababcie, a nawet w starożytnym Egipcie, bo już 1500 lat przed naszą erą znaleziono dzisiaj, czy w nowożytnej historii lecznictwa dokumenty, które potwierdzają medyczne użycie aloesu w starożytnym Egipcie. Więc rzeczywiście roślina znana jest człowiekowi od wieków, a w naszych domowych warunkach w Polsce ja bardzo często na parapetach właśnie widzę aloesy.
Ale ten aloes leczniczy to jest aloes zwyczajny, ten właśnie z parapetu, tak?
Aloes vera to najczęściej właśnie, jeśli mówimy o różnego rodzaju preparatach, to jest wykorzystywany właśnie z tego aloesu nie rosnącego na parapetach w Polsce, tylko są specjalne uprawy właśnie tego aloesu. On nawet jak popatrzysz na zdjęcia w internecie, albo właśnie jak się gdzieś pojedzie w miejsca, gdzie on jest uprawiany, ja na przykład na Lanzarote widziałam hektary po prostu upraw aloesu, to on tak, ja stanęłam, akurat to był jeszcze nie kwit ten aloes, on mi tak sięgał do praktycznie bioder, także jest dosyć duży. Te liście są mięsiste, grube, długie, mocne, o twardej osłonce. I ja już widzę czasami w sklepach ze zdrową żywnością, że pojawiają się takie pojedyncze właśnie liście aloesowe, które wykorzystywane są. No tu w naszych polskich warunkach, jak kupujemy takie surowe liście aloesu, no to przeważnie wykorzystywane są na problemy skórne.
No tak, bo aloes od dawna wykorzystywany jest w dermatologii, prawda?
Tak, w ogóle ciekawa sprawa z tym aloesem, bo no jak na wielu roślinach, także i na tej, obserwując jakie ma działanie na człowieka, no uważano, że on jest głównie rośliną przeczyszczającą, a to z powodu takich dwóch składników, aloiny i hemodyny, które właśnie tak dosyć drastycznie potrafią człowieka przeczyścić, jego jelita, w związku z czym przez wiele, wiele lat, właściwie do czasów współczesnych, stosowany był aloes właśnie jako zewnętrzne zastosowanie, czyli remedium na skórę. I to tak właściwie też można powiedzieć, że dopiero XX wiek to sprawił, bo do leczenia oparzeń to takie efektywne zastosowanie aloesu miało miejsce w 1995 roku, choć już nawet Kolumb, chyba tu każdy wie, kim był Kolumb, kiedy odkrył w Nowym Świecie aloes, to nazwał go doktorem w doniczce, no bo właśnie przywędrował sobie ten aloes do nas, do Europy, między innymi też do Polski, właśnie w formie doniczkowej. Więc coraz więcej badań jest prowadzonych na właśnie aloesie i bardzo się cieszę, że zdjęte praktycznie jest odium tego leku jedynie laksatywnego, przeczyszczającego, bo aloes po oczyszczeniu właśnie z tych substancji silnie drażniących nasze jelita ma wspaniałe właściwości. No, ostatnio właśnie pojawiły się takie informacje, że aloes zostanie zabroniony, że jest rośliną trującą. No, nie po raz pierwszy słyszymy takie rewelacje na temat bardzo prozdrowotnych roślin, no ale to wynika z tego właśnie, gdy sięga się po badania sprzed lat, gdzie badano cały aloes, kiedy nie było jeszcze badań w samego miąższu, czyli w oddzieleniu od skórki liścia, a okazuje się, że te dwa związki antrachinonów znajdują się właśnie w skórce liścia. Więc jeżeli Państwo stosują preparaty doustnie, no to oczywiście trzeba szukać źródeł pitnego aloesu, który no furorę zrobił przez ostatnie lata, czy też preparatów, które chcemy przyjmować doustnie, które na pewno nie będą zawierały tych związków przeczyszczających.
A aloes rzeczywiście zrobił furorę, dlatego że nawet w sklepach tam wielkopowierzchniowych można kupić zwykły aloesowy napój, tak? Którym są takie aloesowe kulki. On jest nawet smaczny, zielonkawy napój.
Tak, ja się spotkałam pierwszy raz z takimi napojami jakieś 8 lat temu właśnie na Lanzarote. Przy tych plantacjach są takie punkty, sklepy, gdzie można obejrzeć, jak aloes wzrasta, do czego jest wykorzystywany. Stoją ogromne misy z kawałkami aloesu i nie daj Boże zjeść taki kawałek liścia. Znaczy tak naprawdę to się do końca nie da, bo jest bardzo gorzki. Ja spróbowałam, wzięłam na język z czystej ciekawości, więc rzeczywiście jest to taki kleisty śluz, jest taki maziowaty bardzo w środku. I ja akurat potrzebowałam go na skórę. No jak to bywa, jak się jedzie w ciepłe miejsca zimą, człowiek bez opamiętania rzuca się na słońce i na plażę, prawda? Więc tutaj aloes ratował mi skórę i z ogromnym powodzeniem, muszę powiedzieć, odbudował mi i właściwie szybko neutralizował poparzenie słoneczne. I to jest bardzo ciekawe zastosowanie, bo oczywiście mamy sporo preparatów po opalaniu właśnie z aloesem, ale ja kiedyś właśnie troszeczkę za dużo wystawiając się na słońce, rzeczywiście miałam poparzenie skóry pierwszego stopnia i co zrobiłam? Weszłam do wanny, Wzięłam kartony z miąższem aloesowym, który miałam akurat w domu, bo stosowałam też wewnętrznie i po prostu polewałam się, a potem leżałam w wannie, obłożyłam się bawełnianymi szmatkami i taka uciapana w tym miąższu ratowałam swoją skórę. I muszę powiedzieć, że rewelacyjnie się to sprawdziło, także latem polecam mieć chociaż jedną butelkę czy karton takiego miąższu, bo na drugi dzień nie miałam żadnych zaczerwienień, żadnych bąbli, żadnego bólu skóry, no aż byłam zaskoczona, że rzeczywiście tak rewelacyjnie mojej skórze to pomogło.
A to właściwie zrobiłaś sobie taką kąpiel jak królowe w jakimś mleczku na przykład, trochę
no,
tak mi to tym pachnie. Pani Joanna przyznaje, że tak, aloes na Wyspach Kanaryjskich to widok piękny i można było wypróbować i kosmetyki zakupić, ale i te doniczkowe nasze są rewelacyjne. To pytanie brzmi, wróćmy do tego źródła aloesu, bo tych aloesów jest rzeczywiście, samych odmian roślin jest podobno 300. Nasze babcie, nasze mamy też się nie myliły co do prozdrowotnych właściwości tego aloesu doniczkowego. To nie chodzi tylko o ten duży z Wysp Kanaryjskich, prawda?
Oczywiście, że tak. Ja sama miałam aloes, hodowałam go właśnie w warunkach domowych. On zresztą piękne rozmnóżki daje i bardzo łatwo się dzielić z innymi tym aloesem. I nawet jak coś niewielkiego się działo na skórze, nawet jak komar ugryzł, człowiek się zadrapał, czy oparzył przecedzając makaron czy ziemniaki, tak, cokolwiek, no to wystarczyło właśnie ułamać taki listek, rozciąć go wzdłuż i smarować czy przykładać w miejsca, gdzie skóra była uszkodzona. Więc rzeczywiście tutaj odkryto takie działania związków zawartych w aloesie, które sprawiają, że on bardzo głęboko wnika w warstwę naszego naskórka. Mało tego, sprawdzono, że pH aloesu jest takie jak pH naszej skóry, więc on pięknie się zgrywa z tą naszą skórą. Dlaczego jeszcze mówi się, że to jest świetna roślina na oparzenia? No wiadomo, jak poparzymy się już tak poważniej, to bardzo często pojawiają się różnego rodzaju infekcje, no bo jednak żyjemy w środowisku, gdzie i bakterie, i wirusy, i grzyby. No i okazuje się, że aloes hamuje namnażanie się tych patogenów. Ale też, no wiadomo, jak oparzymy się, czy coś się dzieje z naszą skórą, no to mamy stan zapalny, prawda?
Tak.
Często jest opuchnięcie, zaczerwienienie, świąt, ból. No i też aloes działa właśnie przeciwzapalnie i ściągająco, czyli jak są jakieś rany jątrzące się, też trudno gojące, no to aloes będzie pięknie nam to goił. No, że nie wspomnę o łagodzeniu bólu, czy właśnie tego swędzenia. Ale tak jak powiedziałeś, tu nasza właściwie słuchaczka powiedziała o kosmetykach, które też kupowała na Wyspach Kanaryjskich. Rzeczywiście szeroko w handlu takim właśnie kosmetycznym zastosowany jest aloes, bo bardzo dobrze nawilża skórę, odżywia ją, rozszerza nam naczynia krwionośne, czyli mamy lepsze ukrwienie skóry, a jak lepsze ukrwienie, to lepsze odżywienie. No i też oczywiście stymuluje, jak to się ładnie mówi, podziały komórkowe, czyli po naszemu mówiąc, przyspiesza regenerację naszej skóry. W związku z czym ja się wcale nie dziwię, że ma tak szerokie zastosowanie w kosmetyce.
Zapomniałbym, pan Mirek tradycyjnie pozdrawia cię, Doroto,
603-06-06,
nasz SMS-owy numer. A państwo piszą, że jeżeli chodzi o aloes, to od wielu lat stosują go do zmian skórnych, łącznie z tymi nawet wstydliwymi hemoroidalnymi, proszę bardzo.
Tak, no wystarczy właśnie zwrócić uwagę na to działanie przeciwzapalne, ściągające, łagodzące, przeciwświądowe. No i właściwie aloes świetnie działa na śluzówkę, potrafi ją pięknie odżywić, odbudowywać. No i tu wchodzimy w zastosowanie wewnętrzne, które praktycznie od niedawna, można powiedzieć, patrząc na historię aloesu, weszło do naszych apteczek, można tak to ująć, gdzie mamy tej śluzówki najwięcej takiej wrażliwej? No, rzecz jasna w żołądku, tak? W naszych jelitach, w jamie ustnej. To jest śluzówka, która narażona jest na podrażnienia nie tylko przez niewłaściwe odżywianie, ale przez stresy i leki, które często przyjmujemy. W związku z czym pojawia się podrażnienie żołądka, pojawia się stan zapalny. Jeżeli mamy przerost helikobaktera, no to właśnie ścieńcza nam się ta śluzówka, ona spływa nam z tego żołądka, odsłaniając jego ścianki. No, jeśli ktoś to kiedyś przeżył, to wie, jak silny jest to ból. No i rzeczywiście aloe stosowany wewnętrznie, są na to już badania, bardzo łatwo znaleźć opisy, nawet na PubMedzie, takim właśnie takiej stronie, gdzie opublikowane są różne informacje, gdzie właśnie działa regenerująco na naszą śluzówkę, również nawet przy wrzodach żołądka.
Ty mówisz, że to jest nowa wiedza, być może są na to nowe jakieś badania, ale ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, a mieszkał koło nas w mojej rodzinnej ostrudzie pan Kazik. I pan Kazik z panią Polą specjalnie hodowali aloes, dlatego że on miał rzeczywiście wrzody żołądka i tym aloesem leczył, nie wiem jak, z jakim skutkiem koniec końców, leczył te wrzody żołądka. Robił na bazie tych roślin domowych jakieś sobie preparaty.
Tak, no wiedza oczywiście jest stara jak świat, można by powiedzieć, no bo skoro starożytny Egipt już znał aloes i jego medyczne zastosowanie, natomiast no, my ludzie zachodu i świat zachodu inaczej patrzy na zioła, prawda? To tylko ci, którzy się tym bardzo interesują, plus zielarki, zielarze, fitoterapeuci, no bliżej są tych wszystkich zagadnień, plus badacze. No i oczywiście osoby, które cierpią na dolegliwości, z którymi medycyna sobie nie radzi. No mam tylko nadzieję, że rzeczywiście wykorzystywał pan miąższ z tych liści, bo w przeciwnym wypadku, gdyby mielić całe liście, no to raczej kiepsko by się to skończyło dla organizmu. Po prostu byłby efekt ciągle przeczyszczający, a docelowo po prostu spore problemy z jelitami.
Tylko chyba problem z aloesem polega też na tym, że jak słyszałem, on jest cokolwiek niestabilny i te wszystkie preparaty, nawet jeżeli mamy jakieś stare przepisy, to należy robić na bieżąco.
Tak, na świeżo oczywiście najlepiej, dlatego też tak często w doniczkach po prostu te aloesy rosną. No i u doktora Różańskiego na zajęciach, kiedy rozmawialiśmy o aloesie, to mówił, że żeby rzeczywiście wykorzystać lecznicze właściwości tych doniczkowych naszych domowych aloesów, no to one powinny mieć około 5 lat. Także te młode odszczepki, które dopiero wsadzamy do doniczek, nie będą miały jeszcze tak silnego działania.
No, możemy zdecydować się rzeczywiście na domową hodowlę aloesu, ale pani Małgosia pisze, czy można aloes stosować wewnętrznie jako po prostu napój. Ona widziała w aptece duże słoiki do stosowania wewnętrznego. No, jak to stosować? Pozdrawiam cię, Dorotko, pani Małgosia.
Pani Małgosiu, tutaj oczywiście fakt, że ze sprawdzonego źródła kupujemy, no daje nam gwarancję, że nie ma tych związków, które by niekorzystnie działały na nasz organizm. I trzeba by tylko tutaj pamiętać, że aloes jako zioło jest ziołem zimnym z natury. Tu wchodzimy już w medycynę chińską i termikę ziół. Zresztą, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to Jeremy Ross w swojej książce A Clinical Materia Medica, gdzie opisuje 120 ziół w zastosowaniu właśnie fitoterapii zachodniej, również opisuje aloes jako zioło gorzkie i właśnie ochładzające. Więc jeżeli mamy na przykład problemy gastryczne, problemy z żołądkiem, z trawieniem na tle zimna w układzie pokarmowym, to aloes tutaj raczej nie będzie wskazany sam. Trzeba by go łączyć z innymi roślinami o działaniu rozgrzewającym. Natomiast jeżeli mamy dolegliwości w układzie pokarmowym na tle gorąca, jak to przełożyć na polski język i medycynę zachodnią, no to tu, gdzie mamy nadkwasotę żołądka, właśnie to gorąco żołądka, suchość żołądka wynikające właśnie z tego nadmiarowego produkowania kwasu żołądkowego w organizmie, wówczas aloes będzie sobie świetnie dawał radę. Oczywiście, jeśli chcemy wzmocnić odporność, poprawić stan skóry, no to jeżeli będziemy przez miesiąc nawet pili sobie takie preparaty aloesowe, to nie wyziębimy się tak, że będziemy strzelać zębami, oczywiście. Ale ja słyszę bardzo często o długotrwałym stosowaniu tych napojów aloesowych, tego miąższu. No to tutaj z marźlaków tylko uprzedzam, żeby no, nie przesadzali z tym wychładzaniem siebie. A tak jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o polskie opracowania, bo Jeremy Ross tutaj no, pisze po angielsku, nie mamy polskiego wydania, ale jest w Polsce pani doktor nauk Elżbieta Olejnik, która specjalizuje się od wielu, wielu lat w badaniu aloesu i wydała książki na temat aloesów. Jedna z nich, którą trzymam właśnie w ręku, mam zresztą z dedykacją książkę od pani Elżbiety, pięknie opisuje aloes, powołując się też na wiele badań. Sama też aloes bada. Jest przebogata literatura podana na końcu. No i oczywiście o wiele więcej zastosowań, niż ja tutaj jestem w stanie nawet w czasie trwania audycji radiowej wymienić. Także polecam Państwu książkę Aloes na co dzień, właśnie autorstwa pani doktor Elżbiety Olejnik.
To jeżeli pozwolisz, za chwilę, za moment. Dwa twoje przepisy na aloes, ten stosowany wewnętrznie, ale też jakiś być może przepis na aloesową maseczkę, jeżeli takie są. 603-06-06-06. Nasz stały poniedziałkowy gość, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka Dorota Grącka. 603-06-06 to oczywiście SMS-owy numer do Radia Gdańsk. I za chwilę, za moment porozmawiamy też o octach i oksymelu.
Leki z zielonej apteki.
Tu Radio Gdańska, nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06. Razem z nami Dorota Grącka, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. Jak to jest, Doroto, z tym aloesem? Bo od niego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Jak go należy stosować prewencyjnie?
No to tutaj miąższ do picia na przykład, który możemy okresowo, no, na przykład w gorące lato możemy sobie w rozcieńczeniu pić taki aloes, on będzie zapobiegał potem chorobom z gorąca, które pojawiają się najczęściej jesienią. Oczywiście możemy pić też herbatę z mniszka lekarskiego, ale jak już ktoś ma dostęp do dobrej jakości miąższu z aloesu, no to dodatkowo może sobie właśnie taki aloes popijać. Jeśli chcemy to robić zimą, a szczególnie jeśli mówimy o zmarźlakach, no bo mają wskazania takie osoby na przykład do zastosowania aloesu, do skorzystania z jego dobrodziejstw, no to tutaj można by najpierw zrobić taką rozgrzewającą herbatę z cynamonem, goździkami i dopiero po przestudzeniu trochę, chociaż może być lekko ciepła taka herbata, dodać do niej właśnie aloesu. Chodzi o to, żeby zharmonizować trochę tą zimną naturę aloesu, żeby nas za bardzo nie wychłodziło. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzne wykorzystanie, no to taki prosty przepis, jeśli już mamy domowy aloes nawet, no i chcemy go wykorzystać, to wystarczy zmieszać właśnie ten żel aloesowy, ten miąższ z lanoliną, utrzeć w moździerzu na taką maść, można powiedzieć. I jeżeli mamy dolegliwości takie jak przesuszona skóra, pękająca skóra, takie typowe objawy przy egzemach czy atopowym zapaleniu skóry, stanach zapalnych skóry, no to możemy właśnie miejscowo tą skórę taką maścią posmarować.
No bo niektórzy nawet mówią, że aloes działa antyalergicznie, tak przeciwko alergii. Nie wiem, na ile to jest prawdą, na ile nie.
No tutaj patrząc na medycynę chińską, to ona nie zna pojęcia alergii. Wynika to po prostu z różnych przyczyn, z różnych dolegliwości. Najczęściej są to oczywiście problemy z układu pokarmowego. No a skoro aloes działa tak dobrze na nasze jelita, żołądek, śledzione, w ogóle cały układ pokarmowy, znosi stany zapalne, wzmacnia odporność, no to trudno się właściwie dziwić, że będzie działać też na alergię.
Ale prawdziwym hitem od niedawna jest Oksymel, proszę Państwa. I chyba, Doroto, się z tym zgodzisz. On ma też swoją taką inną nazwę, może rzadziej stosowaną, ale która mi się bardzo podoba. Cydr ognisty. Tak?
Tak, tak. Ja pierwszy raz tą nazwę cydr ognisty usłyszałam od Ines Rogozińskiej. Ja tu Państwu już czasami przywoływałam Ines z jej miłością do ziół. To ona właśnie jako pierwsza w Polsce organizowała krajowe zloty zielarek i zielarzy. Jest specjalistką w dziedzinie olejków eterycznych, także bardzo polecam lekturę jej opracowań, jej strony. I rzeczywiście ona również, to już wiele, wiele lat temu, podawała przepis na cydr ognisty. Ja przyznam, że też bardzo mi się ta nazwa podoba. Potem został oksymel. Niektórzy piszą przez KS, niektórzy przez X, więc jakby różnie tutaj mamy. Niezależnie od terminologii, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ja bardzo chwalę sobie oksymel, zawsze mam w domu oksymel. Co roku, ze dwa razy w roku robię go na bazie własnych octów. Tak jak powiedziałam na początku audycji, najczęściej wykorzystuję ocet z kwiatów czarnego bzu, bo co roku go robię, ale jak nie mam, to oczywiście ocet z dobrych, niepryskanych jabłek jak najbardziej nam się tutaj nada.
Dla niektórych oksymel to rzeczywiście jest hit, inni zupełnie nie znają tej nazwy, dla nich to jest pierwsze spotkanie z oksymelem, oni nie wiedzą, w cudzysłowie mówiąc, z czym to się je. A możemy powiedzieć, że to jest, na początku jest ocet, tak?
Jakiś... Tak, na początku jest ocet, dokładnie.
No dobrze, i z tym octem to już mamy jakieś doświadczenia chyba w takim domowym zielarstwie, no bo wiele osób powtarza, że dobrze pić sobie po łyżeczce octu, tak, o poranku na przykład, ta łyżeczka to rozpuszczona tam w połowie szklanki wody, tak, po to, żeby na przykład zwalczać refluks.
No tak, ale taki refluks, który wynika z niedokwasoty żołądka i zaburzenia flory jelitowej, a nie który będzie wynikał z nadkwasoty, czyli nadmiaru kwasu żołądkowego, bo w takiej sytuacji mogą pojawić się nasilone dolegliwości. Także tutaj uważajmy na nasze nadwrażliwości żołądkowe. Jak to sprawdzić? No proste. Jeżeli po wypiciu właśnie takiego rozcieńczonego octu mamy uczucie silnego pieczenia w okolicy żołądka czy przełyku, no to oczywiście nie będziemy takiego octu pić. Jakby to jest jeden powód, a drugi jest taki, że też ta bolesność żołądka może pojawić się wtedy, gdy niekoniecznie mamy nadkwasotę, ale mamy już uszkodzoną śluzówkę żołądka. I może być tak, że ten ocet podrażni po prostu ten nasz uszkodzony żołądek i da taki efekt bólowy. Co nie znaczy, że musimy przestać w ogóle w życiu pić ten ocet. Po prostu najpierw trzeba wyleczyć śluzówkę żołądka, a potem możemy wrócić do kwaszania i rozgrzewania naszego żołądka przed jedzeniem, szczególnie przed jedzeniem posiłków białkowych.
No to oksymel jest czymś bardziej niż ocet. Jest octem z miodem, tak? To raz.
No nie do końca, bo ten miód to jest dodawany zupełnie na samym końcu całego procesu przygotowywania oksymela. Tutaj tak naprawdę mamy macerat na occie takich składników jak świeża cebula, świeży czosnek, świeży korzeń chrzanu, świeży korzeń imbiru i świeże ostre papryczki. I dopiero w późniejszej fazie, jak już po maceracji przecedzimy ten nasz ocet, dopiero potem dodajemy miód.
Rozumiem. Ten miód jest ten na końcu być może dla samego, no nie tylko smaku, tak, ale też dla swoich właściwości.
Oczywiście, bo przecież oksymel, może na początku powinnam w ogóle o tym powiedzieć, po co my o tym oksymelu tak mówimy i dlaczego on jest taki dla nas cenny. No bo jak już po składzie samym tej receptury, można powiedzieć, widać, jest to wyciąg, który będzie podnosić naszą odporność, który będzie nas wspierać przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Dlaczego? No, po pierwsze, cebula ma silne działanie antybakteryjne. Tak? Mhm. Krzan wzmacnia odporność, poprawia nasze trawienie i też jest antybakteryjny. No, o imbirze to chyba tutaj za dużo mówić nie trzeba, bo też wszyscy wiemy, że nas rozgrzewa i ma działanie przeciwbakteryjne. No a papryczki, czyli chili, ze względu na zawartość kapsaicyny, też będzie poprawiać nasze trawienie. No i teraz dodatek, czy właściwie baza, czyli ocet jabłkowy, no ma właściwości odkażające i regulujące trawienie. No a potem właśnie dodawany ten miód, no to rzeczywiście to jest chyba remedium znane w profilaktyce i leczenia różnego rodzaju naszych przeziębień. Więc skład jest rzeczywiście zacny. A jeszcze podpowiem Państwu, że bardzo dokładny opis, łącznie z pokazaniem, jak to zrobić, jest na moim kanale YouTube. Wystarczy wpisać Oksymel Dorota Grącka i tam taki filmik 15-minutowy Państwo mogą obejrzeć i po prostu razem ze mną, można tak to określić, przygotowywać ten oksymel. Albo wystarczy wpisać też Oksymel przepis w wyszukiwarkę i zobaczymy, że do tej bazy, którą podałam, czyli ocet, cebula, chrzan, imbir, chili i potem miód, my możemy jeszcze robić różne wariacje.
Oksymel jest nazywany naturalnym antybiotykiem. On rzeczywiście wzmacnia odporność, jest czymś, co jest dobre właśnie teraz, jesienią, tak?
Tak, dokładnie. Tym bardziej, że zaczynamy jeść coraz bardziej tłusto, przyprawiamy ostrzej potrawy, pojawia się też trochę alkoholu, potrzebujemy więcej żółci do trawienia. No, nie każda wątroba jest w stanie to zapewnić, więc tutaj z uwagi na swój skład ten ocet będzie to trawienie mocno wspierał. A ja jeszcze podpowiem Państwu, że wykonując taki oksymel, po przecedzeniu później tych składników, które wymieniłam, nie wyrzucajmy ich. Można je zmielić nawet na taką właśnie papkę zupełną, zamknąć w słoiku. To się nie zepsuje, bo jest na bazie octu, który sam w sobie jest konserwantem, ale trzymajmy to w lodówce i jeżeli przygotowujemy, jeśli jemy mięso i przygotowujemy różne pieczenie, wówczas warto kilka godzin przed włożeniem do piekarnika takiej pieczeni macerować ją właśnie w tej paście, którą uzyskaliśmy z produkcji naszego oksymela.
Tak, myślę, że to nawet może być bardzo, ale to bardzo smaczne, bo do tego oksymelu czy oksymela niektórzy dodają na przykład owoce dzikie, róży też się macerują, cytryny podobno i pomarańcze tego rodzaju, cytrusowe też dodatki. O kurkumie też słyszałem, to jeżeli chodzi o te ostrości, o których wspominałaś, tak?
Tak, dodaje się też tymianek, oregano, można też dodać anyż, rzeczywiście owoce dzikiej róży jak najbardziej, mogą być też owoce jarzębiny, które teraz mamy, rokitnika, które też teraz mamy, może być natka pietruszki, która przecież jest bogata w witaminę C i poprawia smak całej mikstury. Także tu rzeczywiście możemy poszaleć i różne dobre rzeczy
to
tam dodać.
To macerowanie, to wyciąga z tych owoców samo dobro?
Właśnie, to dobrze, że o to zapytałeś, bo z tych wszystkich składników, no to one muszą być rozdrobnione. Czyli albo siekamy drobno, albo tak delikatnie rozdrabniamy w blenderze, bo im większa powierzchnia styku, tym oczywiście więcej substancji czynnych z tych naszych składników wyjdzie do octu. No a przecież potem po odcedzeniu, no to zależy nam, żeby w tym occie właśnie było najwięcej tych dobroczynnych rzeczy.
No bo teraz myślę sobie, wiesz, my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy w occie, jak grzybki, jak śledziki w occie. Co to ma wspólnego? Czy coś może mieć wspólnego? Jakiś punkt styku z oksymelem?
No tutaj właśnie na szczęście już coraz częściej grzybki czy inne rzeczy w occie zaczynają być już nie robione w occie spirytusowym, tym 10%, ale właśnie w tym occie winnym czy w occie domowym, który ma do 3% mocy. Dlaczego jest to ważne? Otóż dlatego, że ocet spirytusowy, czyli jak wcinamy popularne korniszony czy właśnie grzybki w takim occie spirytusowym, to one niszczą naszą florę jelitową. Działają trochę jak antybiotyk, ale taki o silnym bardzo działaniu niszczącym dobre bakterie również w naszym organizmie. Jest też ten ocet drażniący dla naszego układu pokarmowego. No, ja już nie wspomnę, że właśnie osoby z uszkodzoną śluzówką, co jest teraz nagminne, muszę przyznać, no po prostu nie są w stanie nawet takich produktów jeść, bo kończy się to silnymi dolegliwościami właśnie w okolicach żołądka.
A ja przyznam, że nie słyszałem o kimś, kto robi ogórki korniszony albo grzybki w occie, tym occie niespirytusowym, nie takim zwykłym ze sklepu, ha?
No, ja, że tak powiem, przebywam często w towarzystwie właśnie zielarek, zielarzy. My nie tylko pracujemy z ziołami, przygotowujemy też różne rzeczy. I właściwie ja niewiele znam osób, które robią w occie spirytusowym z kolei takie rzeczy. Na pewno takie w spirytusowym occie stoją na półkach sklepowych. No, ale przyznam, że ja nie tykam takich rzeczy. Po prostu za bardzo kocham mój układ pokarmowy, szanuję jego pracę i nie chcę tej pracy niszczyć.
No to zupełnie to inaczej z twojego punktu widzenia rzeczywiście wygląda. Myślę sobie, że lepiej to wygląda, dlatego że grzybki w occie niespirytusowym nawet mogą być zdrowe, no bo mówi się, że takie grzyby czy ogóreczki, tak, to jemy zimową porą. Właściwie nie dla właściwości zdrowotnych, tylko dla samego smaku, ale te właściwości zdrowotne to może mieć sam ocet.
Tak, dokładnie. Jak robimy to na naszym occie i naprawdę to się pięknie maceruje, przechowuje, nie ma żadnego problemu. Ja nawet otwierałam słoiki po roku stania takich grzybków. Ja bardzo lubię opieńki w occie albo takie małe borowiczki. Aha. To one są chrupkie bardzo i ten ocet rzeczywiście nie wylewa się go potem, tylko w rozcieńczeniu można go po prostu wypić.
No to wróćmy do oksymelowych historii jeszcze przez chwilę, przez moment, bo ta rozmowa rzeczywiście stała się wielowątkowo dygresyjna. Oksymel warto w domu zrobić. To raz, tak? Przepisy tak. Znajdziemy w internecie, chociażby na stronach Doroty Grąckiej. To dwa, tak?
Tak.
I będzie to coś lepszego, bo ty wspominałaś na przykład o cebuli, tak? To taki podstawowy składnik oksymelu. Oksymela sam właśnie, nie wiem jak powiedzieć. Bo często niektórzy stosują cebulę, także zasypują cebulę cukrem.
Jak już
taki syropik na przeziębienie.
Tak, natomiast nie każde dziecko chce wypić taki syrop z cebuli, bo to nie jest zbyt smaczne, a oksymel jest przez dzieci bardzo chętnie pity i możemy właśnie, jeżeli w celu zapobiegania naszym infekcjom, to możemy 3 razy dziennie dorośli 1 łyżkę, w 1/3 czy w 1/2 szklanki letniej wody, dzieciom 1 małą łyżeczkę po rozcieńczeniu w letniej wodzie. Natomiast jeżeli już się rozhulała infekcja, coś nam się dzieje, no to trzeba wysycić organizm troszkę intensywniej i wtedy tą łyżkę czy łyżeczkę podajemy co 2 godziny nawet.
I to mnie zdziwiło, bo oksymel oczywiście możemy samodzielnie zrobić, ale oksymel też można kupić. Oksymele są na rynku, proszę bardzo. Co mnie zdziwiło, że można kupić specjalny oksymel dedykowany dzieciom.
Ha, proszę. No to ciekawa jestem, czym on się różni od tego dla dorosłych.
A proszę bardzo. To panią zaskoczyłem, pani Doroto.
Tak.
W ten sposób. Oksymel, warto o nim poczytać, warto o nim posłuchać, bo rzeczywiście to jest takie słowo, które się staje bardzo, bardzo modne. Tak po prostu jest, tak?
Chyba jest też bardzo zdrowe.
No i chyba z tym oksymelem to będziemy żyli przez kilka następnych lat. No bo trzeba przyznać, że tu w tej materii też są mody po prostu.
No tak.
Doroto, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Dorota Grącka, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, a my spotkamy się za 2 tygodnie ponownie i może w końcu porozmawiamy o słodyczach prozdrowotnych, zdrowotnych. Tak sobie myślę. Kłaniam się nisko, Włodzimierz Leszkiewicz. Do usłyszenia, do miłego.